Ciekaw jestem, czy ktoś z was pamięta kazanie z ubiegłego roku, z 31, z pierwszej niedzieli Nowego Roku. Ktoś pamięta? Czyli śmiało mogę powtórzyć. To ja wam nie powtarzać nie będę, ja nie lubię tak odgrzewać. No, jak jadę gdzie indziej odwiedzić jakiś kościół, no to mówię to, co tutaj mówiłem wcześniej. A chciałbym przypomnieć wam, w tamtym roku użyłem takiego skrótu UPŚ jako porady na Nowy Rok. Czyli po pierwsze U, uwielbiaj, drugie pracuj, a trzecie świadcz o Panu Bogu. A dzisiaj chcę mówić o czterech rzeczach. Rok temu mówiliśmy o trzech, w tym roku o czterech. Jak jeszcze Pan Bóg pozwoli mi być pastorem na przykład 15 lat, to za 15 lat będziemy mówili o 18 rzeczach, nie, o dwóch, dlatego że już wtedy troszeczkę z pamięcią nie będzie tak, przynajmniej moją. Kochani, chcielibyście rozpocząć dobrze nowy rok? Tu widzę, bardzo byście chcieli rozpocząć. Bardzo dobrze. Bo tak już jest, że tuż na starcie nowego roku wielu z nas poruszonych przypływem entuzjastycznego optymizmu podejmujemy noworoczne zobowiązania. Nie wiem, czy pamiętacie swoje zobowiązania z ubiegłego roku. Ja zapytam was o dwa, bo ja je podjąłem. Po pierwsze, dieta. Schudnę. A drugie, będę więcej trenował. Ktoś z was podejmował takie zobowiązanie podobne do mojego? Niech podniesie rękę, niech się przyzna. Jest? Grzesiu, dziękuję za szczerość. Komu z was się udało? Powiem wam, że na tamtym nabożeństwie była jedna osoba. Mnie też się nie udało. Dlatego w tym roku podjąłem nowe zobowiązanie. Będę więcej jadł, a mniej trenował. Albo w ogóle. I więcej będę spędzał czasu przed telewizorem niż czytał książki. I mam szansę, że te zobowiązania mi się udadzą, prawda? Tylko jeśli jest prawdą to, co teraz mówię, to takiego typu zobowiązania zupełnie nie zmieniają naszego życia, prawda? No może troszeczkę, no przybędzie obwodu i Grzesiu też numer kołnierzyka co najmniej 2,46 normalnie w górę leci. Ale nie zmienia to naszego życia. Dlatego dzisiaj rano chciałbym porozmawiać z nami o takich zobowiązaniach, które mogą uczynić w życiu radykalną zmianę, jeśli na takie zobowiązania się zdecydujemy. Ja bym porównywał te zobowiązania do takich, użyję przykładu sportowego. Dzisiaj Ursula mówiła o tym wiązaniu do deski snowboardowej. Ja bym porównał to do ustawienia biegacza w blokach startowych, do ustawienia w ogóle bloków startowych. Nie wiem, czy widzieliście bloki startowe, one są po to, żeby dobrze wystartować, muszą mieć specjalny kąt nachylenia, odległość między sobą, po to, żeby zawodnik mógł dobrze wystartować, ponieważ dobry start to jest połowa sukcesu, zwycięstwa. I dzisiaj dlatego chciałbym, porównując te nasze zobowiązania do takiego bloku startowego, chciałbym podzielić się właśnie czterema rzeczami, które jeśli uda nam się w życiu zastosować, to jest gwarancja, że ten rok będzie totalnie inny. Będzie głębszym, pełniejszym i właściwie przeżytym czasem. Czy jesteście gotowi na kilka zobowiązań? To posłuchajmy. Pierwsze zobowiązanie. Podejmij zobowiązanie, żeby zapomnieć o twoich niepowodzeniach. Za chwilę więcej o tym powiem, ale posłuchajmy porady apostoła Pawła. Apostoł Paweł radzi, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy, tak? Myślmy. To jest w takim razie zasada dla każdego wierzącego człowieka. To jest bardzo praktyczna, a jednocześnie bardzo radykalna porada. Bóg nie chce, byś przez całe życie był więźniem swojej przeszłości. To naprawdę jest bardzo ważna rzecz. Czy znacie ludzi, którzy tak ugrzęźli w swojej przeszłości, w swoich niepowodzeniach, że nie są w stanie zrobić ruchu? Ja mam dwie ilustracje. Jeśli wpadnie się w torfowisko, w takie bagnisko i człowiek zaczyna przebierać nogami, to co się dzieje? to go jeszcze głębiej wciąga. Może być tak, jeśli źle do przeszłości podchodzimy, jeśli się ciągle tylko w niej babrzemy, próbujemy ją tylko rozgrzebywać i to paraliżuje nasze ruchy do przodu. Jest inny przykład. Czytałem kiedyś, że żabę wrzucono do mleka, czy do śmietany w zasadzie. I wiecie, co zrobiła? Tak trzepotała nogami, że ubiła z tego masło i wyskoczyła. Do przeszłości trzeba mieć właściwy stosunek. Nie można się w niej babrać, żeby ona nas nie wciągnęła i ugrzęźniemy. Trzeba się od niej odbić po prostu. I o tym właśnie mówi apostoł Paweł. Bóg nie chce, żebyś przez całe życie był więźniem swojej przeszłości. Zapewne my wszyscy zawiedliśmy w jakichś sprawach na drodze naszego życia. Wiele z tych historii z przeszłości jest zarejestrowanych w naszych myślach i w naszych sercach. Dla wielu z nas te nasze niepowodzenia są po prostu bolesnymi wspomnieniami. Mogą być to wspomnienia, jak zawiodłeś w relacji, podjąłeś złe decyzje, powiedziałeś i zrobiłeś złe rzeczy i jakaś relacja skończyła się. Niektórzy z nas, rodziców, prawdopodobnie zawiedliśmy w czymś swoje dzieci. Być może my, dzieci, zawiedliśmy w przeszłości w czymś naszych rodziców. Lecz Słowo Boże mówi, że nie powinniśmy ugrzęznąć w naszych niepowodzeniach. I posłuchajcie, nie wolno pozwolić przeszłości, by zatrzymała nas w drodze do przyszłości, którą Bóg ma dla nas. Nie wolno ugrzęznąć w przeszłości, by ona zatrzymała nas na drodze do celu, który Bóg przed nami wyznaczył. A początek nowego roku jest dobrym czasem, by podjąć tego typu wyzwania. Powiedzieć sobie, że z pomocą Boga nie pozwolę, by przeszłość podtrzymała mnie w drodze, która jest przede mną, ponieważ Chrystus na krzyżu wybaczył mi i dał mi siłę, żebym wybaczył sobie. Myślę, że dla wielu z was następny fragment Bożego Słowa powinien być fragmentem na ten rok. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Tak mówi Boże Słowo. Moja dusza bezustannie to wspomina i co robi? I trapi się. I co wtedy, do jakiej refleksji doszedł autor tego słowa, prorok Jeremiasz? To sobie biorę do serca. W tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski od Pana. Każdego poranka objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest działem moim, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. A nadzieja jest pocztówką przyszłości. To jest tekst, który warto sobie wbić głęboko do serca. Są rzeczy z przeszłości, z którymi trzeba się rozliczyć, zamknąć i nie pozwolić, by one wstrzymały nasze życie, by one wstrzymały nasz rozwój, budowanie relacji. Nie wolno sprawić, żeby przeszłość tak nas uwikłała, że zapominamy o budowaniu codziennych rzeczy w naszym życiu rodzinnym, osobistym, jakimkolwiek, który nam został darowany od Boga, bo ugrzęźliśmy w przeszłości. Tu oczywiście ja się odnoszę do negatywnych rzeczy z przeszłości. Ale pozwólcie na małą dygresję, tego nie mam w moich notatkach. Ale czasami mam wrażenie, że my, chrześcijanie, żyjemy też dobrymi rzeczami z przeszłości. I co ma też negatywny wpływ na nasze życie. Wiecie, w jaki sposób to się dzieje? Są chrześcijanie, którzy ciągle żyją świadectwami sprzed 20, 10, 30 lat, jak to wspaniale kiedyś Bóg działał. I fajnie mieć takie świadectwa. Ale jeszcze lepszą rzeczą jest mieć takie świadectwa i ciągle nowe świadectwa z działania Bożego w naszym życiu. Zgodzicie się z tym? Nie można tylko wspominać o tym, jak Pan pięknie mnie uzdrowił 10, 15, 20, 30 lat temu, zbawił czy wyzwolił od takiego czy innego nałogu. To są wspaniałe świadectwa. Ale dam wam przykład biblijny. Pamiętacie na pewno tę historię, jak Pan Bóg karmił Izraela codziennie świeżą manną. I pamiętacie, jakie dał? To było błogosławieństwo dla nich. To było objaw Bożej mocy, Bożej łaski. To było świadectwo. Bóg jest zaopatrzeniem. Ale co Bóg dodał jeszcze do tego? Jaką informację? Jak zbieracie mannę, to czego z nią nie róbcie? Nie przechowujcie ją na następne dni. Dlaczego? Bo zaśmiardnie. Bo się zepsuje. Chodzi o to, żeby mieć świeżość w Bogu. Nasz poeta polski Adam Asnyk, nieraz ten wiersz recytowałem, to nie jest z Biblii, ale warto sobie zapamiętać, powiedział: trzeba z żywymi naprzód iść i po życie sięgać nowe, a nie z uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. Dlatego pierwsza zasada jest: rozpraw się, zdecyduj się podjąć decyzję, by rzeczy z przeszłości, głównie złe, nie zatrzymały cię do celu, który Bóg tobie wyznaczył. I tu przerywam kazanie. Bo może ktoś z was jest tym, kto powinien właśnie takie zdanie usłyszeć. Może to zdanie jest skierowane do ciebie. Skończ z rozgrzebywaniem przeszłości. Zamknij ją raz na zawsze. Jeśli tak jest, to chcemy teraz chwilę pomodlić się o to. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Jeśli należysz do tych osób, które wiedzą, że ten fragment tego kazania jest do ciebie, powinieneś zamknąć przeszłość? Powinieneś oddać to Bogu, by to nie wiązało twojej przyszłości? To chciałbym się o ciebie modlić. Jeśli wiesz, że to jest do ciebie, daj znak przez podniesienie ręki, będziemy się modlić. Dziękuję bardzo. Panie Boże, chcemy ciebie prosić o to, byś przez moc swojego Ducha Świętego uzdolnił nas do zamknięcia tych rozdziałów naszego życia, które zdecydowanie powinny być zamknięte. Panie, żebyśmy nie ugrzęźli w tym, w czym ugrząść nie powinniśmy. Pozwól nam odbić się od przeszłości do tej przyszłości, którą zgotowałeś dla nas. Panie, uzdolnij nas do tego, bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie. Amen. Drugie zobowiązanie. Podejmij zobowiązanie, żeby rozprawić się ze swoimi urazami. Jeśli chcesz dobrze rozpocząć nowy rok, dobrze wystartować, to musisz rozprawić się ze swoimi urazami. To jest połączone z tym, co było mówione poprzednio. Ale posłuchajcie porady apostoła Pawła. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. Czy poruszyło cię to wezwanie? Czy ono dotyczy ciebie? Bóg w tych słowach wzywa ciebie bezpośrednio i w bardzo osobisty sposób, żebyś zrezygnował z twoich urazów. A czym jest uraza? Uraza jest głębokim, kultywowanym w naszych sercach żalem do innej osoby. Kultywowanym żalem. Uraza jest postawą zaciętości ducha, która prowadzi do zaciętych nastawień, a w końcu do zaciętych działań. Musisz wiedzieć, że urazy są niebezpieczne, ponieważ są destrukcyjne, są totalnie destrukcyjne. Urazy niszczą małżeństwa, urazy rozbijają rodziny, urazy rujnują przyjaźnie, urazy dzielą kościoły i jeśli trzymasz urazę przeciwko komuś, wtedy Bóg ma coś tobie do powiedzenia. On mówi po prostu: oddaj to. Bo kiedy będziesz trzymać urazę przeciwko komuś, zranisz siebie bardziej niż osobę, przeciwko której tę urazę trzymasz. Tak naprawdę to zniszczysz siebie. Jeśli pielęgnujesz urazy, to w końcu cię one zniszczą. Jeśli nie fizycznie, to na pewno emocjonalnie i duchowo. To uczyni z ciebie zgorzkniałego człowieka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pewnie pamiętacie tę przypowieść o człowieku. Jezus tę przypowieść opowiedział o człowieku, któremu przebaczono totalny dług. Dług z ludzkiego punktu widzenia nie do spłacenia. I Pan ten dług totalnie, absolutnie anulował. Czy pamiętacie, co zrobił ten człowiek, któremu ten dług anulowano? Odmówił wybaczenia komuś małego długu. I konkluzja tej przypowieści mieści się w takiej wypowiedzi Jezusa. Jezus powiedział, że jego zacięty duch ląduje razem z nim w więzieniu. Bóg mówi tak. Można sparafrazować te słowa w taki sposób. Zacięci służący zawsze kończą w więzieniu. W więzieniu winy, w więzieniu gniewu i w więzieniu depresji. Bóg na początek tego roku mówi do ciebie w swoim słowie. Nie skazuj siebie na więzienie. Uczyń siebie wolnym.
Jeżeli ktoś ma powód do skargi przeciwko komuś, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A jak Chrystus nam odpuścił? Odpuścił nam po długich naleganiach naszych, częściowo i przypomina nam co chwila to, co nam odpuścił, tak? A jak nam odpuścił? Gdy wyznaliśmy i prosiliśmy, całkowicie i więcej nie, wspomina. Jak Chrystus odpuścił tobie, tak i ty odpuszczaj innym ludziom. Zgodnie z Bożym Słowem, ten, kto ma powód do skargi, ma odpuścić. Ten, kto ma powód do skargi, ma odpuścić. Bóg nie prosi ciebie, żebyś zignorował to, co ktoś ci zrobił. On nie prosi ciebie, żebyś udawał, że nic się nie stało. On nie prosi cię, żebyś udawał, że to nie miało znaczenia. To, o co Bóg prosi, to żebyś przebaczył. Uznaj jako złe i bolesne i postanów przebaczyć. Pamiętacie przykład, być może niektórzy z was pamiętają przykład, którego Bill kiedyś użył. Przykład dzwonu, który jest poruszany za pomocą sznura. Jak się dzwon ciągnie za sznur, to on ciągle dzwoni. Przebaczenie to jest decyzja o puszczeniu z sznura. Trudna decyzja, ale możliwa, jeśli Chrystus nam przebaczył, jest możliwa. Puszczam sznur. Przez jakiś czas dzwon jeszcze co robi? Dzwoni. Ale dzwoni coraz ciszej i coraz rzadziej. Aż w końcu się wycisza, jeśli znowu nie szarpiemy za sznur. Jesteś dzisiaj wezwany, żebyś puścił sznur. Podjął w sercu decyzję. Puszczam sznur. Nie będę za niego szarpał, nie będę się nakręcał. Zgodnie ze swoim słowem mam odpuścić tym, którzy mnie zranili. I jestem absolutnie pewien, że na tej sali są ludzie, którzy muszą odpuścić tym, którzy was zranili. Niektórzy z nas muszą odpuścić swoim rodzicom to, co rodzice nam zrobili. Niektórzy z nas muszą wybaczyć swoim dzieciom to, co nam zrobiły. Niektórzy z nas muszą wybaczyć swoim partnerom emocjonalne lub fizyczne nadużycie. Niektórzy z nas muszą zrezygnować z urazy, którą mamy przeciwko komuś w pracy. Niektórzy z nas muszą przebaczyć urazy powstałe w jakiejś burzliwej dyskusji. Jeszcze inni z nas muszą przebaczyć komuś, kto jest na tej sali. A nowy rok to dobry moment, by podjąć taką trudną decyzję o wybaczeniu. I nie mów Bogu, że nie możesz przebaczyć. Jeśli Chrystus może wybaczyć ci twój grzech, włączając ból krzyża, wtedy zapewne chce ciebie uzdolnić. On chce być twoją zdolnością do tego, żebyś zrobił to samo. I podzielę się z wami moim własnym świadectwem. To było wiele lat temu. Zostałem potężnie zraniony z wielu stron. Tak potężnie, że mi się żyć odechciało i o jednym marzyłem, żeby ze sobą skończyć. Aż pewnego dnia, kiedyś chyba się tym dzieliłem, stojąc pod prysznicem, rozważając, dotarło do mnie, że muszę właśnie puścić sznur. Że muszę przebaczyć. I wbrew sobie zacząłem robić rzecz, która była wbrew mnie. A wiedziałem, że Bóg chce, żebym to robił. Po prostu zacząłem te osoby, które mnie zraniły, zacząłem je błogosławić. Zacząłem się modlić o ich powodzenie. Słuchajcie, robiłem to wbrew sobie. A wiecie, czego się najbardziej bałem w tej mojej modlitwie? Że Bóg ją wysłucha. Ale gdy przyszło olśnienie, że dobrze by było, żeby Bóg wysłuchał, to przyszła do mnie prawdziwa wolność i radość z tego, że mogę błogosławić. I wiecie, jestem wolny. I tego pamiętnego dnia pod prysznicem powiedziałem diabłu: diable, nie jesteś w stanie nic zrobić, żebym zaczął tych ludzi nienawidzieć. I od tamtej pory, jeśli ktoś mi przykłada, to sobie to zdanie powtarzam. Właśnie nie sobie, tylko diabłu. Mówię, nie jesteś w stanie nic zrobić, żebym zaczął nienawidzieć. I to działa, kochani. Może najpierw jest tak, że wbrew nas. Ale później przychodzi w tym prawdziwa wolność. I ty doznajesz uwolnienia. Zaczynasz widzieć rzeczy z innej perspektywy. Podejmij więc zobowiązanie, że zrezygnujesz z urazów, które ktoś tobie uczynił. Trzecia rzecz, bardzo trudna. Podejmij zobowiązanie, by przywrócić zburzone relacje. By przywrócić zburzone relacje. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś na początku, gdy pojawiły się pierwsze komputery, to jedna z pierwszych komend, która się ukazywała na ekranie, to była komenda, która mówiła o tym, żeby sprawdzić oprogramowanie, czy chcesz, żeby komputer sprawdził, czy wszystkie programy działają. I Bóg w swoim słowie daje bardzo podobne zaproszenie. Nie daje zaproszenia do sprawdzenia komputera, ale daje zaproszenie do sprawdzenia naszego życia, żeby sprawdzić nasze oprogramowanie dotyczące naszych relacji wzajemnych, czy one właściwie funkcjonują. I oto jakie Pan stawia przed nami wyzwanie. Pan mówi do nas tak, jeżeli to możliwe, o ile to zależy od Ciebie, żyj w pokoju z każdym. Posłuchajcie tego słowa raz jeszcze. Jeżeli to możliwe, o ile to zależy od Ciebie, żyj w pokoju z każdym. I ważnym wyrażeniem w tym tekście jest to wyrażenie, o ile zależy to od Ciebie. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg przez użycie tego fragmentu, tej frazy, czyni Ciebie odpowiedzialnym, stawia przed Tobą wyzwanie, abyś zrobił wszystko, co możesz, aby naprawić jakiekolwiek relacje, które w Twoim życiu się popsuły. Niektóre relacje wprawdzie mogły popsuć się w związku z tym, co ludzie nam zrobili. I dlatego Pan Bóg umieścił ten fragment, który mówi, o ile to zależy od Ciebie. Jeżeli to możliwe, jeżeli to możliwe. Ale bądźmy szczerzy, większość naszych relacji jest zrujnowanych wcale nie z winy innych ludzi, tylko najczęściej przez naszą postawę. I kiedy Boże Słowo mówi tutaj, o ile zależy to od Ciebie, żyj w pokoju z każdym, to mówi tak, jeśli Ty spowodowałeś rozłam w relacji, to jesteś zobowiązany, żeby zrobić wszystko, co możesz, aby tę relację naprawić. To wszystko obejmuje rzeczy, które dla nas są bardzo trudne. Nie wiem, czy jest tak w Waszym życiu, ale jedno z najtrudniejszych słów, jakie istnieje w moim słowniku, to jest słowo przepraszam. I najtrudniej jest powiedzieć je zwłaszcza tym, którzy są Tobie najbliżsi. Nie wiem, czy o to odkryliście. Najtrudniej mi było, przepraszam, powiedzieć mojemu tacie. Ciekaw jestem, jak wiele małżeństw dzisiaj obecnych tutaj na tej sali nie jest tym wszystkim, czym powinny być lub mogliby być tylko dlatego, że ktoś w tym małżeństwie nie powiedział myliłem się, przepraszam, przebaczysz mi? I powiem wam, ja jestem bardzo przekonany, że na naszej sali dzisiaj są osoby, które w swoich związkach małżeńskich potrzebują prosić o przebaczenie za surowe słowa, za niewłaściwe uwagi, złe postawy, złe działania, że potrzebujemy przeprosić. Może Bóg do niektórych z nas mówi na początek tego roku, że to jest właściwy czas, by naprawić relacje, które zepsułeś, naprawić przez to, że idziesz i szczerze przepraszasz za słowa pełne złości, samolubne czyny, rzeczy, które niszczyły wasze relacje. Poprosiłem, i tu Asię widziałem, Asiu, dziękuję za przetłumaczenie, poprosiłem Asię, żeby przetłumaczyła fragment książki. Jest takie w Polsce słowo dosyć popularne, może dla starszego pokolenia, ale ono co chwila wraca, jest takie słowo restytucja. Nie wiem, większość z nas może zna to słowo z historii. Mówi się często o restytucji za mienie pozostawione na wschodzie. Ci tam za Odrą mówią też o mieniu pozostawionym na wschodzie, o restytucji, zobowiązaniach majątkowych. Ale sporo ludzi ma do zrobienia trudniejszą restytucję niż oddanie komuś kasy. To jest właśnie powiedzenie komuś przepraszam, przyznaję się do mojego błędu. Restytucja jest proszeniem o przebaczenie brata, którego zraniłeś, matki, której spowodowałeś ból serca, byłego współmałżonka, którego oczerniłeś. Restytucja jest przyznaniem się i szukaniem przebaczenia dawnego wspólnika, sąsiada lub współlokatora. To jest przyznanie się do dawnych błędów w relacjach i pokorne szukanie przebaczenia tych, których zraniłem. I jest trudniej to zrobić, taką osobistą restytucję, niż restytucję majątkową. I jedna z najbardziej znaczących rzeczy, którą możesz zrobić w tym nowym roku, niż odpalenie fajerwerków, to jest poproszenie kogoś kogo zraniłeś, o przebaczenie. I teraz przerwiemy, będziemy modlić się. Mówiliśmy o dwóch rzeczach. O podjęciu decyzji, że zrezygnuję z moich urazów i podjęciu decyzji o tym, że przebaczę. Że przebaczę i odbuduję zburzone relacje. Pochylmy nasze głowy. Jeśli kogoś z was, któraś z tych dwóch rzeczy dotyczy, zrezygnowanie z urazów i odbudowanie relacji, chciałbyś to podjąć, potrzebujesz modlitwy, daj znak przez podniesienie ręki, będę modlił się teraz o ciebie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie Boże, sami z siebie nie jesteśmy w stanie uczynić tych rzeczy, ale Ty możesz nas wzmocnić. Proszę Cię, Panie mój, aby dla wielu z nas był to rok zakończenia urazów, nie noszenia ich więcej, oddania ich Tobie, Panie, i żeby to był rok odbudowania relacji. Proszę Cię o to, Boże, byś przez moc swojego Ducha Świętego uczynił to realnym w naszym życiu. Chcę Cię o to bardzo prosić, wiedząc, że możesz daleko więcej uczynić ponad nasze prośby. Amen. I przed nami ostatnie zobowiązanie. Podejmij zobowiązanie o odwróceniu się od grzechów. Podejmij zobowiązanie o odwróceniu się od grzechów. Gdy w Stanach Zjednoczonych skończyła się wojna secesyjna i w niektórych rejonach już przyszła deklaracja o uwolnieniu niewolników, to wielu niewolników, nad którymi ogłoszono uwolnienie z niewolnictwa, w ogóle z tego nie skorzystała. Nadal służyli swoim panom, starym panom i nadal żyli jak niewolnicy, mimo że przyniesiona została dla nich wiadomość o wolności. I Nowy Testament mówi, że jest to sposób, w jaki chce żyć wielu chrześcijan. Chrystus umarł, aby ich uwolnić, Duch Święty dał im moc, żeby oni żyli wolnym życiem, ale właśnie tak jak tamci niewolnicy. Oni ciągle wolą służyć staremu mistrzowi, czyli grzechowi. A co mówi Boże Słowo? Jaka porada? Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Nie pozwalaj grzechowi kontrolować sposobu twojego życia. Nie ulegaj jego pożądliwym pragnieniom. Nie jesteś już więcej niewolnikiem grzechu. To jest ostatnie wezwanie. Jeśli je podejmiesz na początku nowego roku, to doświadczysz potężnej przemiany. Nie wiem, czy znacie, ale to też wyczytałem ten przykład w jednym z kazań, ale sprawdziłem też na swoim własnym przykładzie. Jeśli mamy jakieś przyrządy elektroniczne i psują nam się, to czasami przychodzi ktoś do reparacji tych przyrządów, albo jeśli mamy w samochodzie elektronikę, może najlepszy przykład z samochodem. Popsuła ci się jakaś elektronika w samochodzie, podjeżdżasz do warsztatu, przychodzi pracownik, podłącza cię do czego? Do komputera, wystukuje coś i wyświetla mu się tak zwany kod błędu. I po tym kodzie błędu wie, jaka jest usterka. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale mi się zdarzyło wielokrotnie na różnych przyrządach, że popsuł się, powiedzmy, samochód, podjeżdżam, gość wtyka, wyświetla mu się coś i mówi, proszę pana, to jest normalka. W tym typie samochodu to ciągle się psuje. Jest tak zwany powielany błąd. On jest ciągły. On wraca z powrotem. On się powiela. Jest starym błędem. To taki stary mówi, w tym typie tak zawsze jest. I powiem wam, to jest zasada, która działa nie tylko w świecie elektroniki. Ona działa także w świecie duchowym. Chrześcijańscy pisarze nazwali tę zasadę zasadą dręczącego grzechu. Mieli na myśli to, że chrześcijanie mają jakiś szczególny jeden grzech, który ciągle powtarzają i z którym ciągle się zmagają. Dla większości z nas, kiedy nawróciliśmy się, to Bóg wymiótł z naszego życia wiele grzechów. Nie wiem, czy mieliście takie przeżycie. Nawróciliście się i jak gdyby automatycznie, Wiele rzeczy przestało funkcjonować w waszym życiu. Ja na przykład, trudno mi uwierzyć dzisiaj, ale miałem strasznie plugawy język. Nawróciłem się, nawet nie pamiętam, jak to się stało. Nie ma. Ktoś inny miał jeszcze inne jakieś rzeczy. Ale są rzeczy, z którymi, które się powtarzają. Które nie odeszły tak łatwo. I które wracają co chwila jako taki powtarzalny grzech. Jako taka stara sprawa. Taki uporczywy grzech. I podejmuje walkę. I wielu z nas, gdy taki grzech się ciągle powtarza, wielu z nas kończy tę walkę, poddając się temu natarczywemu grzechowi i zaczynamy prowadzić podwójne życie. W pewnej chrześcijańskiej gazecie był artykuł o pastorze, który opisywał swoją walkę z uporczywym grzechem pornografii. Mówił on, jak popadał w to raz za razem i cały czas żył w poczuciu winy. Być może ty również masz z tym problem. I stale jesteś pokonywany przez ten sam grzech. Ktoś powiedział tak, i posłuchajcie, bo to jest ważna myśl. Ludziom często trudno jest uczynić cokolwiek z czymś, z czym nauczyli się żyć. Powtórzę to raz jeszcze. Ludziom często trudno jest uczynić cokolwiek z czymś, z czym nauczyli się żyć. I ta zasada dotyczy chrześcijan, którzy zmagają się z natarczywym grzechem. Oni nic w tej sprawie nie zrobią, bo już nauczyli się z tym grzechem żyć. I chcę ciebie i siebie dzisiaj szczerze zapytać, czy czasem twoje duchowe życie nie jest okaleczone, sparaliżowane, ograniczone, ponieważ nauczyłeś się żyć z uporczywym grzechem. Ponieważ nauczyłeś się żyć z takim uporczywym grzechem. Czy łatwo popadasz w złość i tracisz panowanie nad sobą? Czy może używasz zgryźliwego języka, który lubi drażnić i ranić uczucia innych? A może nauczyłeś się żyć z krytycznym, oskarżającym nastawieniem, o którym wiesz, że jest niewłaściwe? Czasami usprawiedliwiamy taką postawę, taką rozbiegówką, bo wiesz, bo ja to mówię to, co myślę. To ja sobie nieraz myślę, pomyśl, zanim powiesz. A może to jest jakiś grzech seksualny, w którym żyjesz lub któremu się oddajesz? A może posuwasz się za daleko ze swoją dziewczyną czy ze swoim chłopakiem? A może potajemnie odwiedzasz strony pornograficzne w internecie? Dzisiaj Bóg w swoim słowie rzuca ci wyzwanie, abyś odwrócił się od grzechu, czymkolwiek on jest, abyś zatrzymał proces kontroli twojego życia przez ten grzech, abyś przestał się temu oddawać. On chce, abyś przestał słuchać twojego starego pana, swojego starego mistrza, czyli grzechu. Pamiętacie, kiedyś opowiadałem wam. Wiele lat temu to miało miejsce w moim życiu. Kiedyś już przygnieciony tym, że były rzeczy, które się powielały w moim życiu, nie mogłem sobie z nimi dać rady. Poprosiłem jednego ze starszych kościoła i powiedziałem mu, że ja już nie mogę sobie dać rady, że muszę coś z tym zrobić, że wypiszę mu na kartce wszystkie moje grzechy i dam jemu, żeby on zapoznał się z nimi. A on powiedział, że on chce zrobić to samo względem mnie. I ja, wielki pastor Krzyś, wypisałem wszystkie moje grzechy, bolesne rzeczy, które chciałem bym naprawdę ukryć, których wstydziłem się. I dałem temu człowiekowi, starszemu mojego zboru, mojemu przyjacielowi. Dałem, bo wiedziałem, że mnie kocha i że stanie obok mnie. Że nie uczyni tego wieścią publiczną, tylko będzie nosił mnie w sercu i walczył o moje życie. I ja zrobiłem to samo. On dał mi też tę kartkę. Mówiłem wam kiedyś. I do życia obydwu z nas przyszło totalne uwolnienie. Może nie na darmo w Bożym Słowie czytamy. Wyznawajcie tedy grzechy i módlcie się jedni za. Bo co? Bo wiele może usilna modlitwa. I wiecie, coś wam powiem. Wcale nie straciłem autorytetu w jego oczach. Ale to sprawiło, że on z większą odwagą przychodził do mnie ze swoimi problemami. Bóg chce w tej dziedzinie zmiany naszego życia. Wyjaśnijmy to raz jeszcze. Śmierć Jezusa złamała moc grzechu. Duch Święty może dać ci moc, abyś mógł przeciwstawić się grzechowi i abyś w nowym roku już nie zmagał się z tym samym starym grzechem. Możesz wejść w nowy rok, ciągle będąc pokonywany przez stary grzech. A Bóg mówi, już dłużej nie jesteś niewolnikiem grzechu. Jesteś synem Boga żywego. Jeśli poprosisz Boga o przebaczenie i o siłę do przezwyciężenia grzechu w twoim życiu, to nie tylko zacznie się nowy rok, ale zupełnie nowy etap, nowa era Twojego życia. Nie wolno Tobie ani mnie stracić dzisiaj tej okazji. Spróbujmy zamknąć i wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski. Ten rok może być tylko kolejnym kalendarzowym wydarzeniem dla Ciebie czy dla mnie. Ale jeśli jesteś gotowy przyjąć od Boga wyzwanie i sprawić, by był to punkt zwrotny w Twoim życiu, jeśli podejmiesz się wyzwań, które za chwilę Tobie przypomnę i sobie przypomnę, to ten rok naprawdę może być zupełnie inny. Czy zobowiązujesz się w tym roku zapomnieć o swoich przeszłych niepowodzeniach? Czy zobowiązujesz zrezygnować się ze swoich urazów, ze swoich pretensji? Czy zobowiązujesz się odnowić swoje relacje? Czy zobowiązujesz się odwrócić od swoich grzechów? Jeśli tak, to w nowym roku będzie naprawdę co świętować. A w Twoim sercu może zagościć przebaczenie i pojednanie. Dlatego miej dzisiaj odwagę, by przebaczyć sobie i zapomnieć przeszłość. Przebaczyć innym, którzy Cię zranili. I o ile to możliwe, z każdym mieć pokój, przebaczyć wszystko i prosić Boga o przebaczenie i już dłużej nie być niewolnikiem grzechu. I być może zastanawiasz się w takim razie, jak ja mam to zrobić. Co mogę uczynić, aby tak się stało? Nie wiem, czy pamiętacie tę ilustrację, którą na początku nabożeństwa użyła Ursula. Przyczepienie buta do deski snowboardowej. Ja tutaj mam swój sprzęt, który dostałem kiedyś w prezencie. To są moje narty. Na takich jeżdżę czasami. A to są buty narciarskie. I chcę wam powiedzieć, buty narciarskie są butami niewygodnymi. One nie są wcale wygodne. I kiedy dopinam sobie te wszystkie klamry tutaj i one spinają moją nogę, to zaczynam rozumieć jedną rzecz. W tych butach wcale nie chodzi o moją wygodę, tylko o moje bezpieczeństwo. I w tych zobowiązaniach, kochani, wcale nie chodzi o Twoją wygodę, ale chodzi o nasze bezpieczeństwo. O nasze bezpieczeństwo. Dlatego jeśli zastanawiasz się, jak mogę wejść w ten nowy rok i podjąć te cztery zobowiązania i je zrealizować, to jest jedna rzecz. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie Jezusie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, chcemy dziękować Tobie za to, że w Tobie, Panie Jezu, rzeczy dla nas osobiście niemożliwe, możliwymi się stają dzięki nie naszej mocy, ale Twojej miłości i Twojej mocy, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie, że w Tobie jest siła do tego, żeby zapomnieć naszą przeszłość, bo kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, a stare rzeczy przeminęły. Panie, dziękuję Tobie, że będąc w Chrystusie mogę przebaczyć innym, którzy mnie zranili i przebaczyć wszystko, co powodowało gorycz w moim sercu, bo Ty mnie uzdolniłeś do przebaczania, przebaczając mi, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, że w Tobie mam siłę do tego, by powiedzieć przepraszam tym, których zraniłem. Dziękuję Tobie za to, że wzmacniasz mnie, by uczynić i to. I dziękuję Tobie, Panie, że w Tobie jest siła do tego, by nie wracać do starych, uporczywych grzechów, by to stare oprogramowanie zostało wyrzucone z naszego życia. I Panie, dzisiaj, gdy będziemy stawać tutaj, przy Twojej wieczerzy, gdy wspominamy Twoje umęczone ciało i przelaną krew, to chcemy nasz wzrok kierować na Ciebie, Panie Jezu. Bo przecież bez Ciebie tak naprawdę nic uczynić nie możemy. I dlatego dziękujemy Tobie za to, że wszystko możemy w Tobie, który nas wzmacnia. Uzdolnij nas do tego, Panie, nie tylko w tym roku, ale na tyle lat życia, ile nam dasz. Amen. Powstańmy, proszę. I gdy będziemy uczestniczyć w wieczerzy, będziemy śpiewać starą pieśń, ale myślmy nad nią treścią, niech to będzie nasza modlitwa i wyraz naszego wyznania i zaufania do Pana Boga.